Czytamy dzisiaj z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, drugi rozdział. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział od pierwszego wersetu. 1227 strona. Teraz już trochę pewnie nie będzie się zgadzać, bo niektórzy już posprowadzali sobie tą Biblię Gdańską na nowo przetłumaczoną, znaczy zmodernizowaną, że tak powiem. To nie jest ta, co tutaj ta leży, taka bardzo, bardzo stara. O ta Biblia Gdańska, którą mieliśmy, jak ja byłem mały, to ona cały czas tylko ta była, innej nie było. I to jest ona teraz takim bardziej współczesnym językiem oddane to tłumaczenie właśnie, także to tam może się nie zgadzać ze stroną, ale niemniej jednak czytamy pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości, w lęku i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał. Bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo kto z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz Ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg? Nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Myśmy otrzymali nie Ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana, któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Kochani, Słowo Boże pokazuje nam, po co my w ogóle na tym świecie żyjemy, po co tutaj chodzimy, jakie jest nasze zadanie i w zasadzie do czego mamy dążyć, do czego mamy zmierzać. Ludzie w tym świecie dążą do różnych rzeczy. Przez jakiś dłuższy czas starają się, żeby zawrzeć małżeństwo, żeby połączyć się, żeby rodzinę nową rozpocząć. Jakie są konkretne cele, nie? I takie są różne powiedzenia u ludzi odnośnie wieku, że pewne rzeczy muszą się wydarzyć, pewne rzeczy muszą się stać, jak do 30 roku czegoś nie zrobisz, do 40 roku czegoś nie zrobisz, to nie ma po co żyć. Ludzie mówią, wiecie, tam z tym drzewem posadzeniem i z urodzeniem syna i tak dalej. Kochani, to są ludzkie, najzwyklejsze ludzkie powiedzonka, które nijak się mają do naszego życia, a Bóg zupełnie inny cel założył dla człowieka na tym świecie, bo człowiek jest istotą bardzo ważną dla Boga. Wiecie, skoro Bóg osobiście zaangażował się w to, żeby człowieka stworzyć, a właściwie nawet nie słowem go stworzył, tylko Słowo Boże mówi, ulepił go. Ulepił go z gliny i swój własny dech życia tchnął w tą istotę, którą ulepił i człowiek stał się żywą istotą. Takie było stworzenie człowieka. Ono jest bardzo szczególne. Czy jest powiedziane, żeby jakiekolwiek zwierzę, na przykład goryla, Bóg stworzył, ulepił go z gliny, a później tchnął w jego nozdrza dech życia. Czy tak jest powiedziane? Dlatego nie jesteśmy rodziną z gorylem. Kochani, samo stworzenie Jezusa przez Boga, Jezusa Chrystusa, Syna Jego i Ducha Świętego pokazuje nam, że my jesteśmy istotą bardzo szczególną, w którym Bóg osobiście się zaangażował. I wiecie, diabeł nas strasznie nienawidzi. Wiecie dlaczego? Bo jesteśmy na obraz i podobieństwo Boga stworzeni. I jak ona nas patrzy, to widzi Boga. Podobni jesteśmy. I dlatego jest wściekły. Ale co my sobie z tego robimy? Właściwie to nic. A jak nam za dużo za skórę włazi, to co robimy? Wyganiamy go. W imieniu Jezusa Chrystusa wyganiamy go, dlatego że tak mówi Słowo Boże, taki autorytet Bóg człowiekowi dał, taką moc przekazał człowiekowi i dlatego człowiek jest bardzo szczególną istotą. On ma zapanować nad tym wszystkim, co na ziemi się dzieje. To człowiek ma zapanować. Wiecie o tym? To człowiek ma zapanować. Nie Bóg ma zapanować nad ziemią, bo przekazał tą ziemię człowiekowi. A ponieważ człowiek nierozsądnie oddał ją w ręce diabła, Bóg mówi, ja odzyskuję, a wy teraz zacznijcie wreszcie panować. I jest coś bardzo szczególnego w naszym posłannictwie, w naszym zadaniu do wykonania. I dlatego zaczynamy żyć według duchowych zasad, a nie według fizycznych, cielesnych. Najpierw rodzina, później samochód, później dom czy mieszkanie, a później tak dalej, zakładamy sobie. Tak życie ludzie sobie na tej ziemi układają. Ale my jesteśmy powołani do czego innego. To znaczy co? Niepotrzebne nam małżeństwo, niepotrzebny nam samochód, niepotrzebny nam dom, niepotrzebne nam wiele rzeczy, które ludzie zdobywają, tak? Niepotrzebne nam jest. Wszystko jest nam potrzebne. Ale na pierwszym miejscu jest Królestwo Boże. Najpierw szukajcie Królestwa Bożego, czyli panowania Boga żywego. A reszta, wszystkie sprawy będą wam dołożone do tego. Ja wam to wszystko dołożę. Tylko zacznijcie staranie o rzeczy najważniejsze. I dlatego my jako chrześcijanie, jako dzieci Boże, którzyśmy poznali Jezusa Chrystusa osobiście, zaczynamy od rzeczy najważniejszej, od uregulowania naszego duchowego stanu przed Bożym obliczem. I Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, wiara wasza nie opiera się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Wiecie, ile dzisiaj wierzących ludzi jest? Ja słucham, wiecie, takich wypowiedzi różnych polityków i jeden polityk na przykład mówi tak, ja święcie wierzę. Drugi mówi, ja mam zupełnie niewątpiącą wiarę, że coś tam w polityce się wydarzy, że coś tam, to jest wiara oparta na mocy Bożej. Ale oni wierzą, gorąco wierzą, wypowiadają się publicznie na ten temat. Dziennikarze ich pytają, oni mówią, że gorąco wierzą, niezachwianie wierzą. Kochani, to jest przykładanie ziemskiej miary do duchowych rzeczy. Kochani, ja nie jeden raz z tego miejsca wspominałem, że ludzie niektórzy wierzą, że jutro będzie dobra pogoda. Ja wierzę, że jutro będzie dobra pogoda. Czy to jest wiara? Wiecie, ludzie są wprowadzani w błąd przez pewne sformułowania, abyśmy zatracili obraz tej prawdziwej wiary. Ten obraz zostaje nam włożony od złego, a nie od Boga. Wierzę, że będzie dobra pogoda, a ona nie jest dobra i co z naszej wiary? Nic. Czy to była wiara? Nie, to nie była wiara. To tak, jakbyśmy powiedzieli, mam nadzieję, że jutro będzie dobra pogoda. To jest dokładnie to samo. Czy wiara to jest taka lekka nadzieja, że coś się może dobrze ułoży? Wiara to jest absolutna pewność. Absolutna pewność, że rzeczy się wydarzą. Kochani, Bóg zaczyna nas ćwiczyć i pokazywać, na czym polega prawdziwa duchowa wiara? Na czym polega to przekonanie, Boże przekonanie o rzeczach, które będą się wydarzać? Bóg zaczyna nas przekonywać w tym w bardzo prosty sposób, posyłając swoje cuda. Słyszeliśmy ostatnio świadectwa w społeczności o tym zmartwychwzbudzeniu małego dziecka w łonie, o drugim zmartwychwzbudzeniu małego dziecka w łonie, o tym, że z białaczki 4-letni chłopiec został uwolniony, całkiem uwolniony, sami lekarze potwierdzili, to jest chyba cud. My wiemy, że to nie chyba, tylko na pewno. Ale kochani, Bóg zaczyna nam pokazywać coraz więcej i więcej i więcej. Chcieliśmy doznawać Bożej obecności, obecności Bożego Ducha Świętego. Duch Święty zstępuje, dotyka nas, tak czy nie? Dotyka nas. Jest to jakieś tylko marzenie, oczekiwanie, może kiedyś? To jest już tu, teraz. Duch Święty przychodzi i zaczyna nas po prostu dotykać. A to wszystko po to, abyśmy zaczęli wierzyć w sposób niezachwiany, że wszystko, co mówi Biblia, jest prawdą. Bo szatan przychodzi i zaczyna, jak to się mówi, w brzuchu dziurę wiercić człowiekowi. I mówi, tak, cuda były, owszem, były kiedyś tam, teraz, nie oczekuj żadnych cudów nie będzie. Nie te czasy. Już apostołowie poumierali, wtedy były cuda. Od tamtego czasu już nie ma żadnych cudów. Owszem, są. I nawet dużo więcej niż w tamtych czasach się działo. Bo ludności na ziemi jest więcej. I w różnych miejscach najprzeróżniejsze dzieła Boże się dzieją. Dlatego musimy nauczyć się chodzić wiarą w mocy Bożej. Wiara w mocy Bożej to coś jest bardzo szczególnego. Otóż, żeby chodzić wiarą w mocy Bożej, musisz mieć bliską społeczność z Bogiem. I dokładnie to rozpoczął Bóg, kiedy stworzył człowieka. Postawił go w ogrodzie Eden, warunki dookoła niego uczynił idealne, bez zarzutu, wszystko było super. Nawet nie było burz, wiecie? Nawet nie było wiatrów, tylko powiewy. Było delikatnie, atmosfera była idealna, po prostu idealna dla życia człowieka. I Bóg przyszedł do człowieka i co od niego chciał? Bierz się za oranie, bierz się za bronowanie, bierz się za sadzenie, za robotę się bierz. Przyszedł do człowieka i chciał mieć z nim społeczność. Społeczność. Kawkę razem wypić, herbatkę razem wypić, tak? Ciasteczko zjeść, tak? No. Społeczność, żeby było miło, żeby było fajnie. A człowiek miał tylko rządzić. Wcale nie zasuwać, tylko rządzić. To było stworzone dla człowieka. To nie Adam zasadził sad Eden, ogród Eden. Powiedziane jest, że to Bóg zasadził. A człowiek miał mieć społeczność z Bogiem. Ale człowiek przez swój brak rozsądku nie chodził w tym, co duchowe, ale zaczął patrzeć na to, co cielesne. Zaczął patrzeć nie na to, co Bóg chce, aby człowiek widział. I dlatego Słowo Boże mówi tak, 1 Koryntian, tak jak czytaliśmy w tym 3-5, i przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. I dalej Efezjan, 1:17, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy siły Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Kochani, inaczej mówiąc, Bóg chce taką atmosferę człowiekowi stworzyć na ziemi dzisiaj, teraz, aby człowiek miał naprawdę zwycięstwo, miał luksus życia na ziemi. Te wszystkie rzeczy, które na nas nastają, które nas uciskają, wcale nie są przeznaczone do tego, żeby nas uciskać, żebyśmy się czuli tacy słabi, tacy do niczego. Słowo Boże mówi tam bardzo wyraźnie, że my nie jesteśmy przeznaczeni na gniew, ale na zbawienie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie jesteś przeznaczony na gniew. A więc jeżeli odbierasz, że jakiś ucisk Bóg w tej chwili przyparł na twoje życie, to nie myśl w ten sposób. To szatan przypiera wszelki atak na człowieka. Bo on patrzy na ciebie i nie może ciebie ścierpieć. Patrzy na ciebie i widzi istotę Bożą w tobie. I to jest dla niego nie do zniesienia. Przecież to jest ten człowiek, którego ukrzyżowałem. A teraz on żyje. I do tego wszystkiego z nim wszyscy jego bracia i wszystkie jego siostry żyją. Czy szatan może coś zrobić człowiekowi wierzącemu, który jest w mocy Ducha Świętego? Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Ale nic więcej wam zrobić nie mogą. Jak zabiją nasze ciało, to co więcej jeszcze można zrobić? Nie ma człowieka, został zabity, tak? Ale dlatego to jest napisane w Piśmie Świętym, abyśmy zaczęli inaczej myśleć. Abyśmy zobaczyli, że rzeczy nie opierają się na ciele, nie opierają się na ziemi, ale rzeczy opierają się na słowie. Rzeczy opierają się na słowie. Nie będzie tak, że takie są prawa ziemskie, fizyczne, to tak będzie to działać, ale Słowo Boże uczy ciebie, stawaj na słowie. Stawaj na słowie, a zobaczysz, że zasady ziemskie nie będą działać. Jezus Chrystus stanął na wodzie. Ale oczywiście On był Synem Bożym, no i jest oczywiście do dzisiaj i będzie zawsze, ale On był Synem Bożym, to On mógł sobie po wodzie pochodzić. Ale Piotr też stanął na wodzie. Dlaczego? Bo Bóg, Jezus Chrystus, powiedział słowo. Jezus Chrystus powiedział do niego, chodź. Jedno słowo, chodź. Czy mogę pójść do ciebie po wodzie? Chodź. I Piotr stanął na słowie. Pomiędzy jego stopą a wodą było słowo. I to słowo jest niezatapialne. Jeśli Bóg mówi do ciebie słowo, to tak się stanie. Chyba, że go nie przyjmiesz. A różne są okoliczności, w których masz zwątpienie. Nie jeden raz do mnie Bóg mówi, zrób to, będzie się działo to i to. Myślę, Panie, a jak się nie będzie działo, to co wtedy? To jest wiara. Mocna wiara. A co, jeśli się nie będzie działo? To jest po prostu brak wiary. I albo opieramy się na tym, co mówi Bóg, albo opieramy się na naszych zwątpieniach. Jak się oprzemy na tym, co mówi Bóg, to rzeczy się będą działy. Jak oprzemy się na własnych zwątpieniach, to nic się nie będzie działo. Człowiek chwiejny, człowiek o rozdwojonej duszy, niech nawet nie przypuszcza, że cokolwiek od Boga otrzyma, apostoł Piotr mówi. Niech nawet nie myśli. Człowiek dwuduszny, dwie dusze ma. To nie jest właściwa pozycja przed Bożym obliczem. Dlatego życie wiarą jest bardzo szczególnym życiem. Albo idziesz w tym kierunku, albo się wycofujesz wycofujesz, jak Słowo Boże mówi, i co? I giniesz. Albo idziesz wiarą i posuwasz się do przodu, coraz bardziej do przodu. Coraz bardziej w wierze zagłębiasz się. Coraz więcej mocy Bożej bierzesz, aby w tej wierze żyć. Albo się cofasz i giniesz. Dlatego ja zachęcam nas wszystkich, abyśmy się posuwali do przodu. Zobaczcie, w społeczności zaczęliśmy robić kroki wiary. Zaczęliśmy wnikać w to, co mówi do nas Bóg. Zaczęliśmy wierzyć, że to, co Bóg mówi, jest prawdą. Co się dzieje? Odbieramy moc Ducha Świętego, która zstępuje na nas. Przychodzi Duch Święty. Stoimy, modlimy się, czy klęczymy, modlimy się, obracamy. Jezus stoi. Czy to jeden raz taki widok mieliśmy, jak modliliśmy się? Jezus przyszedł. Zaczęliśmy się modlić i w pewnym momencie patrzę, a Jezus Chrystus wchodzi w ten wąski rząd. Myślę, jak on się tu zmieści? Ale on wszedł bardzo swobodnie. I zaczął na osobach, które siedziały tutaj, w pierwszej kolejności kładł na nich ręce, tak aż do tyłu szedł. Jezus Chrystus był. Jezus Chrystus przychodzi. Dlatego my mamy się nauczyć społeczności z naszym Bogiem. Czy to jest takie dziwne? Do ogrodu Eden Bóg też przychodził. Do człowieka przychodził. To nie dziwmy się, że jak jesteśmy na tym miejscu zgromadzeni, to On przychodzi. Przecież to jest normalne. To jest całkowicie normalne. A niektórzy ludzie mówią, od zmysłu odchodzisz. Co ty gadasz? Jak mogą się takie rzeczy pojawiać? To jak mógł się Bóg pojawić w ogrodzie Eden? Jak mógł wtedy, to i teraz do swojego stworzenia przychodzi. Wiesz, że jesteś podobny do Boga? Podobna? Wiesz? Naprawdę jesteś podobny. Dlatego Filip nie rozumiał tego, do Jezusa Chrystusa przyszedł. Pokaż nam Ojca i już nam wystarczy. Filipie, tyle lat jestem z wami, to co, nie poznałeś mnie? Jak mnie widzisz, to Ojca widzisz. Przecież ja jestem podobny do Niego. Patrz na mnie, uważnie patrz na mnie. Romek, patrz na mnie, ja jestem podobny do Boga. No patrz, chcesz widzieć Boga? No to popatrz na mnie. Jak Jezus Chrystus się ukazuje, to widzimy mężczyznę, normalnego mężczyznę widzimy, tylko bardziej błyszczy, świetlisty bardziej jest. Ale to jest osoba, konkretna osoba. My musimy się nauczyć tej Bożej prawdy, musimy zacząć żyć w duchowych rzeczach, a nie w tych fizycznych, ziemskich. Bo jak będziemy w tych ziemskich żyć, to będziemy do tej ziemi uwiązani, a szatan się postara, żebyśmy byli przykuci do tej ziemi łańcuchami, żeby nas wyrwać nie można było z tej ziemi. Apostoł Paweł powiedział, dla mnie umrzeć to jest tragedia. Tragedia, tak? Gdybym miał do wyboru, czy umrzeć, czy żyć, to sam nie wiem, co wybrać, bo jedno i drugie mnie pociąga. I umrzeć mnie pociąga i to w zasadzie daleko lepiej. Ale jeśli będę miał możliwość działać wśród was, jeśli będę miał możliwość, bracia i siostry, mówić wam o Bogu i przybliżać was do Boga, i będę widział, że wzrastacie, to sam nie wiem, co wybrać. No, jedno i drugie mnie pociąga. No ale chyba zostanę przy życiu, abyście robili postęp. Jakie dziwaczne rozważanie Pawła, prawda? Jakieś takie, no chyba wybiorę życie, tak jakby on miał wybór. Przecież wiadomo, że mógł zginąć w każdej chwili. Nie, no miał wybór. Bo jeśli Bóg zadecyduje, że ty będziesz żyć, to nikt cię z tej ziemi nie zabierze. Nikt cię nie pozbawi życia. Ale jeśli jesteś przywiązany do tego życia, o, to już może być różnie. Dlatego Słowo Boże mówi, pamiętaj, że duchowe rzeczy są pierwsze, najważniejsze. Wszystkie ziemskie będą ci dodane. to Panie, dodaj mi tak, 2 Mercedesy, co jeszcze? 3 domy mi dodaj, tak? No ale w jednym będziesz żył, 2 wynajmę. Dawaj 3. Przecież nie o to chodzi w życiu naszym. Ale czy możemy mieć? Możemy mieć. Bóg cię pobłogosławi. A jeśli otrzymujesz to od Boga, to nie chwal się, jakbyś tego nie otrzymał od Boga. Bóg ci to dał. Dlatego pochwal Boga. Włożyłeś na kogoś ręce i modliłeś się o niego, był chory, został uzdrowiony. Ja włożyłem na niego ręce, wiecie? Inni wkładali, dużo wkładało, ale nic, widzicie, nic się nie wydarzyło. Ale jak ja włożyłem ręce, na ziemi mamy siebie promować czy Boga? Dlatego, kochani, nawet jeśli my wkładamy ręce i ktoś zostaje uzdrowiony, to miejmy to sobie za zaszczyt, że Bóg pozwolił nam przy tym być, co robił z człowiekiem. On uzdrowił. A mi dał przywilej, że przy tym stałem. Widziałem to. Widziałem, jak Bóg uzdrowił. Chwała Bogu, prawda? Czy chwała człowiekowi? No właśnie. Musimy się nauczyć żyć według ducha. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. Abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Po to Duch Święty wchodzi do naszego życia, żebyśmy się nauczyli myśleć nie o sobie, tylko o Bogu. Po to otrzymujesz dary Ducha Świętego, żeby być bardziej posłusznym Bogu. Nieposłusznym sobie. Ja będę miał zawsze taką zasadę. Będę chodził, będę uzdrawiał ludzi, bo ja mam taką moc. Ja mam taką moc i siebie stawiasz na pierwszym miejscu. Ja mam taką moc. A najważniejsze, kto w tym wszystkim jest? Moc. Duch Święty. On jest najważniejszy. Może stawać i tupać na szatana. Szatanie, na twoim terenie jestem. Tupię na ciebie. A on powie, wuh! A ty uciekniesz. Dokładnie tak jest. Wiesz, że dokładnie tak jest? Bo to nie ty gonisz szatana, tylko Jezus Chrystus, Duch Święty goni szatana. Dlatego bardzo śmiało sobie poczynasz, bo stoisz przy tym, jak Bóg goni szatana. Jaki przywilej. Wiecie, taki przywilej był dawany, kiedy Izraelici zwyciężali wroga. I kiedy pokonywali cały naród i zwyciężali króla, brali do niewoli króla, przyprowadzali go naprzód całej armii, kazano mu się położyć, temu królowi zwyciężonemu, a król, który zwyciężył, wołał swoich dowódców i powiedział, a teraz niech każdy z was swoją nogę na nim postawi. A wiecie po co? Żeby mieli to odczucie, że został zwyciężony. To Jezus Chrystus zwyciężył szatana i jako dowódca, jako król zawołał diabła, kazał mu się położyć i powiedział, postaw swoją nogę na nim. Wchodzisz na teren wroga. Wiesz dlaczego? Bo Jezus Chrystus ci kazał tam wejść. To On kazał ci postawić tam stopę. Nic byś nie mógł zrobić, gdyby to nie Jezus Chrystus zwyciężył szatana. Szatan by cię bardzo łatwo pokonał. Bez żadnego problemu, ale on nie ma nad tobą żadnej mocy ze względu na Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus mieszka w twoim wnętrzu. Jezus Chrystus wypełnia ciebie całkowicie mocą swoją. Dlatego nauczmy się żyć jako istoty duchowe, nie jako tylko cielesne, bo najważniejsza jest ta część wewnętrzna, bo to ciało twoje żyje jakiś czas. I nawet jeśli jest bardzo piękne to twoje ciało, chwała Bogu, jest piękne, ale do pewnego czasu ono jest ci dane, a później go nie ma. Po prostu nie ma. Każde ciało zostaje z ziemią razem. Ziemia i rzeczy na niej wszystkie spalone będą. Razem z swoim ciałem. Twoje ciało do nieba nie idzie. Ty idziesz do nieba. Więc kto ja jestem? Ja jestem ciało? Ja jestem Piotr? Moja istota jest tam wewnątrz. Duch człowieka. Jeśli przykładamy do rzeczy cielesnych duchową miarę, za nic to nie wychodzi. Przyłóż metrówkę do kilograma. Pasuje? Weź metrówkę i zmierz wiarę. Pasuje? Nie pasuje. I dlatego Bóg nas zachęca. Mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany w proporcji do wiary. Mam dar prorokowania, mogę prorokować. I teraz staję i zaczynam prorokować. Ty, bracie, wstań, Bóg do ciebie mówi i wypowiadasz słowa. A ten ktoś zapyta ciebie i ty jesteś przekonany, że tak będzie? No ja nie, Bóg tylko przekazał to, żebym ci powiedział. Czy to jest właściwe zachowanie? Słowo Boże mówi wyraźnie. W proporcji do twojej wiary, prorokującego wiary. Ty musisz być przekonany, że to, co do niego mówisz, to będzie miało miejsce w jego życiu. To ty musisz wierzyć. Jak nie wierzysz, to zatrzymaj swoje prorocze słowa dla siebie. Taka jest prawda. Jeśli nie jesteś o tym przekonany, święcie, w 100%, że dokładnie tak się wydarzy, to nie mów. Nie mów. Co to jest? To jest życie w duchu. Bo wiara jest z ducha wzięta. Wiara opiera się na mocy Bożej. A więc jeśli wypowiadasz, to wszystko zaczyna być w harmonii z Bogiem. Mówisz Słowo Boże, wiarę masz od Ducha Świętego i w mocy Bożej wypowiadasz coś, co się na pewno wydarzy. To jest ta harmonia i to jest ta działalność człowieka chrześcijanina, dziecka Bożego, aby rzeczy Boże się działy w życiu ludzi. Aby docierać do ludzi z Bożym rozwiązaniem dla ich życia. To jest Boże rozwiązanie. Mówisz i rzeczy się dzieją. Dlatego, że taki jest Bóg. A jeżeli rzeczy się nie wydarzą ze względu na niewłaściwe postępowanie człowieka, to też Bóg to objawi i pokaże. Obnaży to wszystko i pokaże, jak się rzeczy mają. Abyśmy dobrze wiedzieli, że jesteśmy prowadzeni przez Bożego Ducha Świętego. A więc jeśli coś otrzymujemy od Pana, to zawsze chwalmy się, chlubmy się naszym Panem. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Otrzymujesz od Pana błogosławieństwo. Tak jak Hiskiasz kiedyś został uzdrowiony. I kiedy przyszli Babilończycy, żeby zobaczyć ten cud, podziwiać, to co on im pokazał? Skarbce świątyni. Patrzcie, zobaczcie, wszystko wam pokazałem. Prorok przyszedł, mówi, a kto to był u ciebie taki? No, powiedział, kto u niego był. A co to ty tam im pokazałeś, co powiedziałeś? Do proroka mówił, wszystko pokazałem, skarbce świątyni, wszystko w domu u mnie, luksusy, jakie zrobiłem sobie, bo zostałem uzdrowiony, więc mogłem sobie jeszcze działać długo. To tak jak pokazałeś wszystko, to tak ci Babilończycy, co to oglądali, przyjdą i to wszystko, co im pokazałeś, zabiorą. A ty nie złożyłeś świadectwa o mnie. Nie powiedziałeś, że ja ciebie uzdrowiłem, że stał się taki wielki cud. Że Bóg Wszechmogący z nieba stąpił i mnie pobłogosławił. Widzimy, co jest najważniejsze w życiu? Abyśmy naprawdę nauczyli się reprezentować Boga. Żebyśmy się chwalili Bogiem. Czy chwalisz się Boga? Czy może wstydzisz się o Nim coś powiedzieć? Bo obciachu sobie narobisz w towarzystwie. Bo nie wypada. Kochani, chodzenie w duchu to jest chodzenie w Bożych rzeczach. A Bożą rzeczą jest zbawić wszystkich ludzi. I jeśli nie pomagasz Bogu tego robić, to nie wypełniasz Jego woli. On chce, żebyś Mu pomógł w tym. On chce, żebyś wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz, żebyś się Nim chwalił. Żebyś mówił, uzdrowił mnie, uleczył mnie. Zmienił moje życie. Byłem pijakiem, czy byłem jakimś narkomanem, czy czym innym w życiu i jestem wolny. Jestem absolutnie wolny. Romek, palisz papierosy? A kto cię uwolnił? To jest to. To jest właśnie to, co musimy mówić, o czym musimy świadczyć. To jest Boży dowód działania w naszym życiu. Boży dowód. Ja ciebie nie uwolniłem od palenia. Jezus Chrystus cię uwolnił. Ja postawiony zostałem tylko po to, żeby ciebie zachęcać, żebyś do Boga przychodził. I ty przyszedłeś do Boga i On cię uwolnił. I tak jest z każdą sprawą w naszym życiu. Bóg chce być chwalony. Bóg chce być chwalony. Czasami mężczyzna bardzo chwali się swoją żoną. Albo żona chwali się swoim mężem. Czemu? Bo są dumni z siebie. I się chwalą. Czy jesteś dumny z Boga? Czy chwalisz się swoim Bogiem? Czy chwalisz Go, co ci zrobił? Jak cię pobłogosławił? Jak cię wyrwał? Wiecie, taka zasada często jest w życiu stosowana, że jak coś złego, to córka mówi swojej matce. Jak coś złego w rodzinie, coś mąż nie tak się zachowuje, to córka mówi swojej matce. I po pewnym czasie oni się pogodzili, już dobrze im się nie ułożyło, ułożyło się już bardzo dobrze, już córka nic nie mówi swojej matce. Później znów jest źle, znów mówi swojej matce. I po kilku takich wydarzeniach matka mówi wreszcie, to ty rzuć tego człowieka, przecież to nie da się z takim człowiekiem żyć. No ale jak to, czemu? No przecież on cały czas ciebie krzywdzi. I to zrobił ci, i to. I matka pamięta oczywiście wszystkie te, i wspomina ci to, to zrobił ci, to zrobił ci, to zrobił. I nie zna żadnych pozytywów, bo tam są akurat dziury w tym miejscu. Nikt jej nic nie powiedział. Jeśli zaczniesz mówić o tym, co Bóg nie tak zrobił, a w zasadzie w niebie dopiero się dowiesz, że to było tak. Tylko ty tak to widziałeś. A ludziom nie powiesz o tym, jaki on jest dobry, to oni będą pamiętać tylko te złe rzeczy. A wtedy Bóg ci zrobił to, a wtedy Bóg ci zrobił to, a wtedy Bóg ci zrobił to. I nie pamiętają żadnej dobrej rzeczy, bo nie powiedziałeś. Bo nie powiedziałeś. Szatan wpędził naród do niewoli. A Hitler uśmiercił mnóstwo ludzi. I ludzie mówią, Bóg jest winien temu. No Bóg jest winien, bo czemu dopuścił? A te wszystkie dobre rzeczy, które Bóg robił i ratował poszczególnych ludzi. Człowieka wpychali właśnie do komory tej, do spalenia. Jeszcze był żywy. I Bóg posłał swojego anioła, wyrwał go stamtąd. Nie został spalony. Chcieli uśmiercić człowieka w obozie koncentracyjnym, dali mu truciznę do picia. A on był dzieckiem Bożym, pomodlił się. Wypił truciznę do końca. I nic. Kazali mu usta otworzyć. Może gdzieś wylał. Wszystko spalone w ustach. Powinien nie żyć. I wtedy hitlerowcy pytają się tego człowieka. Ja słyszałem to świadectwo. Znałem tego człowieka. No on już odszedł do Pana, bo to był starszy człowiek oczywiście. Ale jak byłem małym chłopcem, słyszałem to świadectwo. I on powiedział, hitlerowcy zapytali, kim ty jesteś? A on powiedział, dzieckiem Bożym. Dzieckiem Bożym. Nie śmiali się. Kazali podpisać, że nie będzie nic o tym mówił i wypuścili go wolno z obozu. Wiecie, ile Bóg ratował ludzi? A gdyby tak wszyscy przyszli do poznania prawdy i wszyscy przyszliby po ratunek do Boga. W tych trudnych czasach, które na świecie się dzięki działaniu diabła rozpanoszyły. Wiecie, ile ludzi by było uratowanych? Miliony. I dzisiaj Bóg woła, i dzisiaj Bóg prosi, aby ludzie się upamiętali, a miliony ludzi dobrowolnie schodzą do piekła, bo oni tak chcą, nie chcą przyjąć Jezusa Chrystusa. I mówią, Bóg jest winien, że ja wchodzę do piekła. Bóg jest winien, że ja dobrowolnie wchodzę do piekła. To Bóg jest winien. Spójrzmy na to ze strony duchowej, na to wszystko. A zobaczymy, że człowiek zmysłowy, tak jak Słowo Boże mówi, nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem. Nie można ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Rzeczy wszystkie, które się dzieją, należy duchowo rozsądzać. Ale ludzie przychodzą i mówią, a co ty mi będziesz takie bajki gadał? Ja baśni nie chcę. Ja chcę twardą rzeczywistość. A jak chcesz twardej rzeczywistości, to nie będziesz widział żadnych duchowych rzeczy. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, w Jana 8, rozdział 37 wiersz. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Jana 10, 27. Owce moje głosu mojego słuchają. I ja znam je, a one idą za mną. A w 14 rozdziale 16 wersecie ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Świat go nie widzi i nie zna. Zapytaj człowieka na ulicy, czy widzi Ducha Świętego. Pomacha ci tak. O czym ty mówisz, człowieku? O czym ty w ogóle mówisz? Ale jak was zapytam, widzicie Ducha Świętego? O tak. Oczami wiary oczywiście. Duchowymi oczami. Bo tymi fizycznymi to raczej nie. Bo potrzebny jest ten duchowy wzrok. A znacie go? Znacie Ducha Świętego? To przywitajcie się z Nim. Chwała Ci, Duchu Święty. Czy myślicie, że tylko zwróciłem się do północy i powiedziałem chwała Ci, Duchu Święty? Powiedziałem do Ducha Świętego. I my nie będziemy prosić, żeby jakiś znak, żeby coś się poruszyło, żeby tu coś się poruszyło, stół się poruszył, że Duch Święty tu jest, jakiś dowód. Ja nie potrzebuję żadnego dowodu. Tyle cudów, tyle znaków, tyle wyganiania demonów, które Duch Święty czyni wśród nas. Jakie dowody? Trzeba jeszcze większe? Nie trzeba żadnych więcej dowodów. Ale zacznijmy żyć duchowym życiem. Zacznijmy wreszcie patrzeć na to, co dookoła nas, jako na duchową rzeczywistość. Duchową. Nie patrzmy w ciele. Bo jeśli będziemy patrzeć w ciele, to się bardzo mocno zawiedziemy. W Jana 14, rozdziale 23, wersecie jest powiedziane, Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego mieszkanie uczynimy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszeliście, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Chcecie słuchać Słowa Bożego? To słuchajcie Słowa Bożego. Bóg mówi, cały czas mówi i będzie mówił. Będzie mówił do każdego z was. Absolutnie do każdego. Ja nie jestem jakimś takim pośrednikiem między wami a Bogiem, że Bóg do mnie będzie mówić, a ja wam będę przekazywać. Jeśli trzeba będzie, to przekażę. Ale jeśli ty będziesz miał coś mi przekazać, to też przekażesz. Tak to działa dzisiaj. Kiedyś w Starym Testamencie wyglądało to inaczej. Był prorok, brał słowo od Boga i przekazywał to ludowi. Teraz jest bezpośredni kontakt. Zasłona w świątyni rozdarła się. Masz bezpośredni kontakt do samego żywego Boga. Tak jak na samym początku Adam i Ewa mieli. Bóg przychodził, żeby z nimi rozmawiać. Dzisiaj Bóg przychodzi, żeby z tobą rozmawiać. Nie powiedz, że jesteś jakimś gorszym człowiekiem. Nie ma gorszych i lepszych. Wszystko są dzieci Boże. Wszystko jest stworzenie Boże. I my mamy wszyscy jednakowy dostęp do Boga Wszechmogącego. Zbliżasz się do Niego, będziesz miał z Nim kontakt. Dlatego szukajmy społeczności z Bogiem, szukajmy tego takiego duchowego życia, takich duchowych działań. Szukajmy z tęsknotą takiej obecności Boga w naszym życiu. Jeśli wiele zrobisz w tym kierunku, to Bóg zrobi znacznie więcej kroków, żeby przybliżyć się do ciebie. Ale ty zrób zaczątek, zacznij działać. Nie, dzisiaj nie mam czasu. Nie, no akurat dzisiaj nie mam. Jutro. Jutro na pewno już tak. A jutro szatan ci dołoży zadań, i powiesz, nie, no i pojutrze, no już, pojutrze to już na pewno. Ja pamiętam kiedyś pewna starsza kobieta, jak ja jeszcze byłem no, młodym chłopcem w podstawowej szkole, taka siostra, no już odeszła, więc mogę wspomnieć śmiało, taka Michalina się nazywała, starsza kobieta i powiedziała do mnie tak. Nie wiem akurat dlaczego do mnie to powiedziała, powinna do mojego ojca powiedzieć, on był pastorem. Ale ona to do mnie powiedziała. Wiesz, mówi Piotrek, ja grzechu nie będę miała. Ja mówię, ale o co chodzi? No, że na nabożeństwo czasem często nie przychodzę. A ja mówię, ale czemu? Bo ja czasu nie mam. No ja wtedy zdziwiony byłem, nie wiedziałem, co starszej kobiecie odpowiedzieć. Tak, I później poszedłem do ojca swojego, powiedziałem. A mój ojciec powie, słuchaj, nie słuchaj jej. Nie słuchaj, ona nieprawdę mówi. Bo to tak nie jest. I to zapamiętałem do dzisiaj. Pamiętam tą starszą, nawet pamiętam, jak była ubrana. Chustkę miała taką czarną, w takie jasne kwiaty, zawiązaną na głowę. Spódnicę miała brązową, taką długą. I bluzkę taką dosyć jasną, powiewną taką założoną. Do dziś pamiętam, jak wyglądała. Do dzisiaj pamiętam jej twarz. Jak ona mówiła, że ona grzechu nie będzie miała, że nie chodzi do kościoła, bo ona nie ma czasu. Święta, bardzo święta. Także kochani, zwróćmy uwagę na duchowe rzeczy, nie na te ziemskie, które są dla nas najważniejsze, a nie powinny być najważniejsze. Amen? Amen. I niech was Bóg błogosławi, kochani.